chcę dzisiaj mówić o obietnicy Ojca. Pamiętamy, jakie było ostatnie polecenie Pana Jezusa? Łukasz nam to zanotował. Oto ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, mocą z wysoka. To było ostatnie polecenie, ostatnie słowa również Ewangelii według Łukasza. Wy jesteście świadkami. Nie mówi, że będziecie świadczyć. Coś, co się ma jak kartkę i się komuś daje, jak listonosz przynosi jakąś wiadomość. Nie, ale cała osoba jest świadkiem. Z tym, kim jest, jak wygląda, co mówi, albo nawet gdy milczy, cały czas świadczy. Ale by tak być, to trzeba się przyoblec, ale nie w coś zewnętrznego. Przyoblec coś w środku. I stąd jest potrzebna obietnica. Również gdy napisał Łukasz Dzieje Apostolskie, to rozpoczął od tego, że Pan Jezus się z nimi spotkał, rozmawiał przez te 40 dni, a wreszcie im wyraźnie powiada, że oczekujcie obietnicy Ojca, o której ode mnie słyszeliście. I wyraz obietnica oznacza zobowiązanie. Ktoś, kto coś ma, coś może, zobowiązuje się, że nam, tym maleńkim, jak słyszeliśmy, coś da, coś umożliwi. I to jest zobowiązanie. I dobrze jest mieć kogoś takiego, prawda? Kto się sam dobrowolnie, z własnej inicjatywy do czegoś, co dla nas jest niedostępne, zobowiąże. I czego potrzeba, żeby ta obietnica się spełniła? Jak myślicie? Więc potrzebny jest właściwy czas. Czas, gdy ten, kto nam coś chce dać czy umożliwić, natrafi na moment, gdy nam to jest potrzebne. Bo jeżeli ktoś zjadł obiad i już jest tak najedzony, że tylko się położyć spać, a ktoś mu przychodzi i mówi, mam dla ciebie wspaniałe i tam jakieś wymienia, co ma do jedzenia, to nie trafił. Więc musi być właściwy czas, gdy się wypełnił czas. Gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy. Wszyscy byli na jednym miejscu. Wszyscy się razem modlili. Już nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. To jest nowość. W synagodze również były kobiety, ale gdzie indziej, oddzielone. Na nabożeństwach chrześcijańskich, żydowskich również kobiety gdzie indziej były, bo jeszcze te zwyczaje były przestrzegane. A tu są wszyscy razem. I gdy w Jerozolimie byliśmy, widzieliśmy, kto był tę salę, to ja nieraz tak stałem, myślałem sobie, jak tam można było wytrzymać 10 dni, 10 nocy i tyle ludzi. A więc oni się modlili i czekali. Czego jeszcze potrzeba oprócz właściwej chwili, właściwego czasu, by czyjeś zobowiązanie stało się rzeczywistością dla tego, komu się ktoś zobowiązał? Czego potrzeba jeszcze? Zaufania. Że ktoś, kto nam coś dał, powiedział, napisał, podpisał, że on to zrealizuje. Żebyśmy nie byli, jak to się mówiło, gdy byłem mały, obiecanka, cacanka. A komu radość? Głupiemu, czyli temu, który wierzy na słowo. A tu się trzeba na słowo uwierzyć, przyłożyć, czekać, być pewnym, że co się stanie. Nawet nie mamy tego wyobrażenia, co się stanie. Pamiętam, gdy my oboje akurat w tym samym wieku, w tym samym zborze, to było wtedy w Warszawie, podczas studiów, gdyśmy się oboje modlili o chrzest Duchem Świętym. Ja się do tego przygotowywałem już wcześniej przez 3 miesiące. Dlatego, że moja mama mnie zdenerwowała. A czym? Byłem na pierwszym roku studiów, na pierwszym semestrze. Studia były teologiczne, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tam poszedłem z powołania. Moje marzenia były inne zupełnie, ale Bóg nagle to zmienił. W sierpniu i we wrześniu zdawałem egzaminy. Mama napisała: Kaziu, módl się o chrzest Duchem Świętym. To był długi list, różne sprawy i tam było takie zdanie. Ja to pominąłem. W ogóle nie uwzględniłem. Ale na święta Bożego Narodzenia, już ten grudzień się rozpoczynał, myśmy jeszcze byli w akademiku, przysłała taką wałówkę, paczkę z wałówką rozmaitą, wiecie. Mamy produkty kulinarne. I tam był również list w kopercie. I w tym liście już nie było dużo treści, ale napisała: Kaziu, módl się o chrzest Duchem Świętym, bo nie będziesz mógł być kaznodzieją. I to mnie już, wiecie, wkurzyło. Jak to? Tak mi dobrze idzie, już tutaj mam perspektywy. Co na sobie myśli? Ale tam była taka książeczka, pamiętam, ktoś w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych przetłumaczył złym polskim językiem, ale treść. Dyplom duchowy. I tamten ktoś w krótkiej tej treści wykazał, że bez chrztu Duchem Świętym nie będę rozumiał wszystkiego w pełni. I tak to skrócę, to wszystko nie będzie w 3D. Wiecie, co znaczy 3D? W perspektywie takiej panoramicznej, takiej jak przestrzennej. To będzie zawsze takie płaskie. Będę patrzył na wszystko płasko. Nie będzie to przestrzenne. Nie będzie miało 3 wymiarów. A ja wiedziałem, o co chodzi. I zacząłem czytać Pismo Święte od początku. Ale właściwie to było tak. Siedzimy przy stole. Mój kolega na 4. roku studiów, ja na 1. roku studiów, on już kończy w tym roku, ja dopiero zacząłem. Ja mówię: Józek, powiedz mi, co to jest chrzest Duchem Świętym? Zaczął mi mówić tak, jakby Donna mówiła po chińsku. On mi mówi, mówi, mówi. Ja wszystkie wyrazy rozumiem, ale sensu nie rozumiem. Nie rozumiem. Ja patrzę, że ma takie oczy jakieś baranie, że ja tego nie rozumiem. Mówi: weź konkordancję biblijną. A konkordancja to taka książka, wtedy trudno była do zdobycia. Ja musiałem o nią modlić się, pościć. I ktoś mi podarował, ale to są, no naprawdę to był cud. I tam właśnie mamy hasła rozmaite. I tam były hasła: Duch, Duch Boży, Duch Człowieczy, Duch Święty. Ja poszczególne hasła i każdy werset musiałem odnaleźć i czytałem sobie, wypisywałem. Nie było komputerów, to wszystko trzeba było robić ręcznie. Dużo pracy. A ponieważ byłem molem książkowym, takim molem, który zawsze czytał już od 2. klasy szkoły podstawowej, a pierwszą moją książką był chyba Potop, o ile pamiętam. A więc od razu 3 tomy i tak dalej. A więc lubiłem czytać. I studiowałem to, czytałem godzinami. I w miarę czytania tych tekstów Duch, Duch Święty, Duch Boży, Duch Człowieczy, rosło moje poznanie, ale i wiara, i pragnienie. Ja też to muszę mieć. Dopiero zobaczyłem, w czym rzecz. I nadszedł piątek, pamiętam, akurat w piątki sobie pościłem, lubiłem pościć, dlatego, że taki był układ dnia na studiach, że było mi łatwiej. I akurat byłem też w poście. I to taki werset Pan mi dał rano, gdy wstałem, się przebudziłem. I to było w Biblii Gdańskiej. Stójcie i patrzcie na wybawienie Pańskie, które wam dziś uczyni. To było kiedyś do Mojżesza, gdy chodziło o Egipt, o wyjście z Egiptu. Dziś Pan wam uczyni. Taka pewność wstąpiła, że dzisiaj przeżyję wreszcie chrzest Duchem Świętym. Od 3 miesięcy już to wszystko poznaję i pragnę. I tak się złożyło, żeśmy się spotkali w Warszawie. Mieliśmy w 4 się spotkać, a właściwie w 4 się spotkać. 3 przyjaciół, 2, którzy się mieli o nas modlić, a nas 2, o których się mieli modlić. Ale po drodze wjechałem sobie tramwajem, wstąpiłem tam, gdzie mieszkała właśnie moja dziewczyna, którą Pan mi dał. I od 2 miesięcy właściwie dopiero się poznali. Myślę, a może by i ona też chciała, napisała mi karteczkę. Włożyłem w drzwi i pojechałem. Dojechała do nas. Była na zajęciach na uczelni, dojechała. I tam byśmy się modlili. I to było przeżycie, które całkowicie przemieniło wszystko we mnie. To była góra, której nie znałem, nie wiedziałem, jaki będzie szczyt. I to wszystko zostało osiągnięte. I później, gdy wracałem do akademika, mieszkaliśmy pod Warszawą, to zajmowało godzinę autobusem, to wewnątrz cały czas w innych językach treści wychodziły. To jest tak, jakby tutaj gdzieś awaria wody była i rura by pękła i wszystko by szło. Zanim przyjadą, a przyjadą dopiero jutro, bo dzisiaj mają wolne, żeby całą dobę tutaj ta woda pracowała. Gdy się położyłem spać i rano się zbudziłem, czuję, że to samo się dzieje. Znów inne języki wewnątrz. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Siedzę na wykładach, notuję, ale wszystko jest we mnie cały czas. Mój duch mówi po swojemu. Otrzymał ten trzeci wymiar. Dzisiaj mówimy o świecie wirtualnym i realnym. A więc otrzymał kartę SIM. I teraz to wszystko cały czas jest w połączeniu. Kochani, tego właśnie doświadczyli apostołowie wtedy. Obietnica Ojca, a więc jakieś zobowiązanie. Ale zobowiązanie, które dotyczy osoby. Osoba, Duch Święty jest osobą. I dzisiaj pastor nam o tym mówił. I wiecie, tak pomyślałem sobie, że gdy Bóg tworzył świat, świat był chaosem. I gdy Bóg ten świat porządkował, by stworzyć naszą galaktykę taką, jaka jest, i naszą Ziemię taka, jaka jest. I człowieka na niej taki, jaki jest. To napisane jest, a Duch Boży się unosił nad wodami. A więc Duch Święty jako osoba był przy stworzeniu. I gdy sobie tak rozmyślałem, to otworzyłem ostatnią księgę Biblii i ostatnie jej wersety. I tam co jest napisane? A duch i oblubienica mówią przyjdź. Kto słyszy, niech powie przyjdź. Kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Tak się kończy Biblia, Apokalipsa. A więc duch jako osoba był na początku, gdy stwarzano. Duch Święty jest również i na końcu, gdy oblubienica będzie zabierana stąd do wieczności. Ale gdy Bóg sobie obrał naród jeden, któremu dawał słowo, i to słowo przekazywali ludzie natchnieni, ludzie inspirowani, otrzymywali jakiś przekaz, wiedzieli, że to jest przekaz od Najwyższego. Ja nie wiem, jak Abraham to zrozumiał, gdyby Bóg mówił mu: opuść tę krainę, udaj się tam. Jak Hiob z Bogiem rozmawiał, my nie wiemy. My wiemy, że byli fałszywi prorocy później i prawdziwi. To się wszystko sprawdzało, było weryfikowane. I cały czas ta linia prawdziwości szła. Pamiętamy, gdy Mojżesz, gdy się zgromadzili ci do jego doradcy i dwóch zabrakło, prawda? To ci zgromadzeni doświadczyli coś z tego namaszczenia, jakie miał Mojżesz. A tamci dwaj, którzy byli nieobecni w swoich namiotach, też z tego doświadczyli. Więc to było coś szczególnego. I gdy mówiono: Panie, zabroń im, oni tu nie byli, zabroń im. A Mojżesz co powiedział? Dałby Bóg, aby każdy miał udział w tym trzecim wymiarze, w tym duchu, w tym bezpośrednim słyszeniu i rozumieniu Boga. I tak cały naród był prowadzony przez ludzi słowa. Ludzi, jak mówi stary przekład gdański, pędzonych przez Ducha Świętego, pobudzanych przez Ducha Świętego. On ich pędził, aby robili to, co uważali za słuszne, że jest prawdziwe. I pewnego dnia słowo to stało się ciałem. Zamieszkało między nami. Nagle ludzie stwierdzili, że dotykając się tego słowa, coś się dzieje, są uzdrawiani. Słuchając tego słowa, tej osoby, tej postaci, czegoś doznają. Mówi jako moc mający. I właśnie Bóg, który przekazywał słowo jednemu narodowi i przez ten naród oddziaływał na cały świat ówczesny. Nagle ten Bóg oddziałuje na poszczególne osoby. I tam są różni. I Rzymianie, i Grecy, Syrofenicjanie, a właściwie Syrofenicjanka, jeśli już o niej mówimy, czyli Kananejka. Różni ludzie, i Żydzi. I różnie reagują. I każdy musi się osobiście spotkać, by usłyszeć, osobiście dotknąć, by otrzymać. A więc jest między nimi słowo ucieleśnione, którego się dotykają i czegoś doznają, doświadczają. I nagle to słowo jest ukrzyżowane. Maria jest zdumiona, Matka Pana Jezusa. Wszyscy są przerażeni. Judasz, wiemy, co zrobił. Piotr, wiemy, co zrobił. I tylko jeden człowiek powiedział, prawdziwie to był Syn Boży. Któż to był? Rzymski setnik. Zobaczcie. A więc każdy oddzielnie. Ja sobie tak teraz wyobrażam taką łopatę, taką szuflę albo całą wywrotkę piasku. I nas interesuje wywrotka piasku, ta łopata, gdy rzucamy, powiedzmy, chcemy kostkę przysypać. Kto z nas myśli o ziarenku, jednym ziarenku? Kto? Na plaży, gdy będziemy w wakacje. Kto myśli o jednym ziarenku? Chyba, że nam gdzieś to ziarenko wejdzie i musimy je usunąć, bo nam przeszkadza. A tymczasem ziarenko jedno jest bardzo ważne. Wiem, jakie jest znaczenie kwarcu dzisiaj w naszej technologii, technice. I właśnie Bóg zaczął myśleć nie o zbiorowości, o pojedynczym człowieku. I to napisane jest, że na każdym usiadł. Wszyscy zostali napełnieni. Każdy otrzymał pojedynczo, indywidualnie. I właśnie Bóg w Chrystusie Jezusie rozmawiał z ludźmi, z Samarytanką. Dziwili się, dlaczego ty Samarytance tyle czasu poświęcasz, ale właśnie jego interesowała jedna osoba. I teraz wystąpił Duch Święty, gdy Bóg w Duchu Świętym jest między nami, każdy osobiście ma dostęp, jak nasze telefony komórkowe, każdy osobiście ma dostęp, nasze tablety, każdy ma osobiście dostęp. Gdy sobie usiądziemy gdzieś w McDonaldzie, znajdziemy sobie hotspot, połączymy się, już odbieramy wiadomości, wyjeżdżamy, już tam to tracimy, mamy gdzie indziej Wi-Fi. Każdy osobiście może mieć kontakt z tym wielkim Bogiem, ja maleńkie ziarenko. I teraz Duch Święty jest nam dany. Co On robi? Ostatnie słowo Pana Jezusa na ziemi było jakie? Kto pamięta? Ostatnie słowo Pana Jezusa na ziemi. I to jest jeden wyraz po grecku. Wykonało się. Wykonało się. On zakończył. A Duch Święty co robi teraz? Dokonuje tego, co się wcześniej wykonało. On nam przypomina te prawdy Pana Jezusa. On nas wprowadza. I teraz taka wielka rzecz. Ja na przykład gimnazjalistów, których uczę w tej chwili w zborze naszym w Pruszkowie, właśnie zachęcam. Czytaj Biblię. A wiecie, dzisiaj jest moda wśród młodzieży, żeby nie czytać w ogóle książek. No i też tak i mnie mówią, że nie będą czytać. Oni nie czytają. Ja mówię, to sobie przynajmniej do smartfona ściągnij i tam sobie weź tekst biblijny. Ale gdy rozmawiamy sobie o życiu, o człowieku, kim jest człowiek, kim jest Bóg, na czym polega życie, to prawdziwe życie, i gdy słuchają, to potem się okazuje, że chłopiec już 7 razy przeczytał Ewangelię Jana. Bo tak go zainteresowało to, co ja mówiłem, a często się powoływałem właśnie na Ewangelię Jana, to sobie wziął i zaczął czytać. I 7 razy pod rząd Ewangelię Jana sobie czytał, żeby zrozumieć to, o czym ja mówiłem. Gdy ostatnio miałem znów zajęcia i powoływałem się na pewien werset z listu do Hebrajczyków, to kończymy szkółkę, on mówi, teraz będę czytał list do Hebrajczyków. Ale moją uwagą było zawsze, gdy otwierasz tę księgę, to wiedz, że jest to jedyna księga na świecie, którą się czyta w obecności jej autora. Wszystkie książki inne, to ci autorzy są albo daleko, albo już zmarli. To jest tylko to, co nam zostawili w postaci tekstu. A tę książkę czytasz zawsze w obecności jej autora. Bo Duch Święty sprawia, że my czytając słyszymy. Wiara jest ze słyszenia, nie z czytania. Trzeba słyszeć. Ja mówię, więc czytając tak przez chwilkę, tylko powiedz, Panie Jezu, otwórz mi ten wewnętrzny, ja bym na tą kartę SIM po prostu i ten kod, żeby tam wpisać odpowiedni, żeby czytał, żeby odbierał z tej stacji od tego operatora, na którym mi zależy. Pomóc się w ten sposób. Bo wtedy zaczynam do ciebie ten tekst przemawiać i weź sobie ołówek z gumką. Jak ktoś się zainteresuje, sobie zakreśl, zaznacz. Jak już będzie niepotrzebne, wymaż. Zacznij rozmawiać z autorem Biblii, bo Duch Święty sprawia, że Biblia żyje. Biblia do nas przemawia. Przypomina, ukierunkowuje, bo to właśnie jest Duch Święty. Ja bym tutaj dał wyraz dokonawca. Dokonawca. Jezus wszystko wykonał, a On teraz dokonuje tego, co On wykonał dla nas jako zasadę, podstawę. A teraz On nam to wszystko w szczegółach, każdemu oddzielnie, każdemu tak, jak potrzeba, dla każdego indywidualnie dokonuje. I stąd tak ważne jest przeżyć chrzest w Duchu Świętym wewnątrz. I pamiętam, gdy ja, człowiek, który zawsze intelektualnie wszystko odbieram, jestem również i emocjonalny, bo każdy jest emocjonalny, to wiadomo, ale zawsze muszę to zrozumieć, sobie ułożyć, zanotować, w punkty ułożyć. I Bóg to szanuje, to Bóg bardzo lubi. Nie myślę, że jest inaczej. I właśnie gdy ja się modliłem o chrzest Duchem Świętym, wtedy w tym gabinecie, gdy byli tam moi przyjaciele, też się spóźniła, ale i Ludmiła przyszła i tam koło drzwi uklękła. I pamiętam właśnie, gdy ja to przeżywałem, to cały czas brakowało mi czegoś jednego. Ja bo skończyłem technikum elektromechaniczne, to potem już zrozumiałem, czego mi brakowało. Jest takie urządzenie na lekcjach fizyki, powiedzmy, elektroniki, nie wiem, gdzie jest przeskok iskry, prawda? Gdy zbliżamy, zbliżamy, zbliżamy i nagle przeskoczy iskra. I właśnie cały czas nie mogła ta iskra przeskoczyć, bo albo nie było podłączone, albo nie było napięcia, albo było za daleko, może było wilgotne. W każdym razie było mnóstwo komplikacji we mnie. I wreszcie, gdy ja w tym nasileniu, Boże, ja bardzo chcę i dlaczego nie mogę przeżyć? Jak się okazuje, to przesilenie było tak mocne, że aż na chusteczce, którą miałem, bo płakałem w tym czasie też, potem widziałem krew. Więc aż krew musiała mi pójść z nosa z tego przesilenia. Więc to był ogromny wysiłek również i fizyczny, intelektualny. I w tej ogromnej bezradności, czyli ja nie przeżyję. Nie przeżyję. To jest tak trudne, tak skomplikowane, że ja nie przeżyję. Ja nie wiedziałem, że to jest taka kartka, którą można łatwo przejść. Nie wiedziałem. To była dla mnie ściana. Ściana z muru. Nie do przejścia. I wtedy w tej rozpaczy nagle przyszła mi myśl, Golgota. Na Golgocie Jezus stał się grzechem za mój grzech. Przypomniał mi się werset, na podstawie którego się nawróciłem. A to było 2 lata wcześniej, gdy była pewna ewangelizacja. I właśnie podczas tej ewangelizacji ktoś mnie też bardzo zdenerwował. Bardzo. To jest dobra rzecz, jak Bóg kogoś zdenerwuje. Bardzo dobre. Przynajmniej po mnie. Ja to wiem. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Stawszy się za nas przekleństwem, bo napisano przeklęty każdy, który zawiózł na drzewie. By błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha, obietnicę, obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. I to mi się przypomniało. Bo wtedy ten kaznodzieja zapraszał nas, abyśmy podziękowali Jezusowi za to, że za nas umarł. A ja byłem synem pastora, kaznodziei, już w 3. pokoleniu. Córki nasze 4. pokolenie, wnuki 5. A więc zobaczcie, mam dziedzictwo. A ja byłem zbuntowany. I gdy on mówi, podziękuj Jezusowi za to, że za ciebie umarł, a ja siedziałem tu w pierwszej rzędzie, w dużym kościele wynajętym. Wcześniej grałem na gitarze, gdy kwartet śpiewał. Ja siedzę i taka obrzydliwa myśl się pojawiła w mojej głowie. Ja zawsze przepraszam, gdy o tym mówię, ale taka jest prawda. Dlaczego mam dziękować, skoro go nie prosiłem, żeby za mnie umierał? To było spontaniczne. I w tym momencie przeraziłem się, że jestem taki obrzydliwy. I byłem przerażony swoim stanem. Taki spokojny głos, bo tak cię umiłował. I to mnie zupełnie rozkleiło. Jak było wezwanie już któryś raz z rzędu, wstałem, gitara moja jęknęła, chyba też wtedy się nawróciła, bo w domu grałem różne piosenki w zespole i tak dalej, a te zborowe tylko tak trochę. I wyszedłem i się wszystko zmieniło w moim życiu. I teraz sobie przypominam, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Mnie jest brak wiary. Teraz się modlę, wszystko rozumiem, wiem i ja nie mam wiary, mam pragnienie wielkie. Ale nie mogę wziąć, bo nie mam wiary, czyli nie mam zaufania do tego, który się zobowiązał. On mi coś daje. Pamiętam później kaznodzieję pewnego, który mówi, chodź tutaj, dam ci zegarek. I nikt nie przychodzi. Ale jakiegoś chłopca zaprosił, chłopiec przyszedł i mówi, wyciągnij ręce. On wyciągnął i on zegarek mu spuścił, zrzucił, mówi, idź. I chłopiec zegarek wziął i otrzymał naprawdę. To było w czasach, gdy też zegarki miały swoją wartość. A więc trzeba tylko wyciągnąć i zaufać, że ten ktoś rzeczywiście chce mi dać. A gdy da, to trzeba zamknąć ręce, żeby to nie wypadło nam. Więc wziąć i odejść. Ja tego nie mogę uczynić, bo nie ufam. Nie mogę wziąć. I właśnie ten Golgota. Panie Jezu, Ty na Golgocie za mnie umarłeś. Te moje obrzydliwe grzechy, to kim byłem, zabrałeś wszystko. Panie Jezu, dziękuję Ci za zbawienie, za Twoją krew na Golgocie i zacząłem się modlić innymi językami od razu. Gdy czekałem na języki, czekałem na coś nadzwyczajnego. Nie mogłem się doczekać, aż krew wychodziła mi z nosa, bo takie było prześcielenie. Tu nie chodzi o taki wysiłek wielki, nie. Tu chodzi o pełny luz zaufania. On się zobowiązał, jemu zależy, żebym ja to otrzymał. To jest korzyść nie tylko dla mnie, obietnica, ale i dla tego, kto daje. Jeśli rodzice wysyłają dziecko i szkolą jak w najlepszych szkołach, to korzyść ma dziecko, ale i rodzice później. To jest korzyść obopólna. Tylko zaufanie. Zaczęli się modlić innymi językami. I tak już to trwa 54 lata. I później, gdy ja to przeżyłem, patrzę, że moja, no jeszcze nie narzeczona, ale już żeśmy ze sobą zaczęli chodzić, jak to się mówi, być razem od 2 miesięcy. I właśnie patrzę, że też tak się modli, trudno. Podszedłem i nic nie robiłem. Tylko pilnowałem, żeby nikt do niej nie podszedł. Żeby nikt niczego jej nie mówił. Żeby sama przeszła tę drogę, którą i ja przeszedłem. Bo wiedziałem, że larwa, ten przyszły motyl, ta larwa musi się sama przepoczwarzyć. Ten przyszły motyl musi się sam wydobyć, przecisnąć, nie wolno rozcinać. Gdy później widziałem, jak niektórzy mówili, powtarzaj za mną, mów za mną, nie wolno tego robić. Nie wolno. Tu nie chodzi o mechanizm mówienia. Tu chodzi o to, żeby duch nasz był napełniony i żeby duch te treści później, niewysłowione treści wyrażał przez nasz język. A więc ja ją chroniłem, żeby nikt do niej nie podszedł i za chwilę słyszę, modli się innymi językami. I dzisiaj na to służy cały czas. Stale. Tego nie będę opowiadał. Ale to są, no to jest po prostu nasz. Lepiej mówię innymi językami niż językiem polskim. Gdy chodzi o sposób mówienia, bo się zacinam od dzieciństwa, się zacinam, dlatego że spadłem z wysokości, uderzyłem, straciłem przytomność i od tej pory mam trudności z mówieniem. Innymi językami nie mam żadnych problemów z mówieniem. A więc, kochani, jest to obietnica. Obietnica, która daje nam korzyści. Ale również i Paweł Apostoł powiedział coś takiego. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy. W Chrystusie usłyszeliśmy słowo prawdy. Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I właśnie w tym liście do Efezjan apostoł Paweł mówi coś bardzo ważnego. Ta obietnica osoby, gdy Bóg w Duchu Świętym jest w nas, gdy nas pieczętuje, jest to pieczęć indywidualna. Jak musimy każdą kartkę dokumentu ostemplować, czasem musimy jakąś umowę parafować na każdej stronie, a więc to musi być sprawa bardzo indywidualna. I właśnie ta pieczęć jest znakiem własności. Znakiem przynależności do Ojca. Jest to obietnica Ojca. Bóg jako Ojciec. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A gdzie jest niebo? W której galaktyce jest niebo? W żadnej. Bo niebo to jest sposób istnienia. To nie jest miejsce. To jest sposób istnienia. On jest wiekuisty. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest niebo. Ktoś tu się modlił dzisiaj, moim szczęściem jest być blisko Boga. To właśnie jest niebo. Być blisko Boga. Mało być blisko. Izrael był blisko Boga. Mojżesz był blisko Boga. Oni byli blisko Boga. Ale na górze, na której był Mojżesz, był tak blisko Boga, że się nie bał tego, co się działo z górą. A naród był daleko od góry, oddzielony i był przerażony tym, co się działo z górą. Więc ta bliskość Boga jest różna. Gdy był Chrystus i był blisko, to wszyscy się do Niego garnęli i to najgorsi się garnęli. Ci najlepsi w swoim mniemaniu stali z boku i rozważali. Chyba, że w nocy przyszedł i mówi, Panie, kim Ty jesteś? Ale gdy Duch Święty stąpił, to Bóg już nie jest tam, nie jest tu, jest tu. I dzisiaj była mowa Bóg w nas. Bóg w nas. I właśnie to jest ta pieczęć. Obiecany Duch Święty, który jest rękojmią, jest poręczeniem, jest gwarancją naszego dziedzictwa. Aż nastąpi odkupienie własności ku uwielbieniu chwały Jego. I tak, kochani, chciałbym się tym moim właściwie świadectwem podzielić, że Bóg jest ojcem, który ma mnóstwo dzieci. I każdy z nas jako ziarenko go interesuje. To ziarenko ma imię już w Księdze Życia wpisane, podobnie jak nasz telefon, smartfon ma też i PIN, prawda, i naszą rejestrację. I to wszystko sprawia, że my możemy dzisiaj korzystać z całego bogactwa tego, kim jest Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie i działający w nas przez Ducha Świętego. Powstańmy i chcemy spędzić razem teraz czas na wspólnej modlitwie. Zachęcam, aby się każdy otworzył teraz, aby każdy teraz się modlił i Bogu podziękował za to, co darował nam w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Panie, dziękujemy Ci za to, że należymy do ludu Nowego Przymierza. Panie, dziękujemy Ci za to, że na ziemię zstąpiłeś, aby objawić Twoje Królestwo. Ale Panie, dziękujemy Ci, że to Królestwo, które jest również i radością w Duchu Świętym, stało się realne w Dzień Pięćdziesiąty. I apostoł Piotr, który nie był zwyczajny przemawiać, wygłosił tak przejmujące świadectwo w tym kazaniu, że później się 3000 ziarenek nawróciło i trzeba było je do wody zanurzyć. Panie, dziękujemy Ci za Kościół, który rośnie dzisiaj. Dziękujemy Ci za wody, które podeszły tak wysoko, że dzisiaj nieważne jest, kto w jakim jest kościele, denominacji. Ważne jest to, czy należy do Jezusa Chrystusa i czy ma udział w Duchu Świętym. I Panie, dziękuję Ci, że myśmy w ciągu tych pół wieku mogli tego wszystkiego doświadczyć, zobaczyć i się radować z tego, że Jezus żyje i nas zbawia. I Panie, dopomóż też i każdemu z nas, abyśmy z tego korzystali, abyśmy też i nie zaniechali tego czasu łaski, jaki nam został dany. Halleluja.